www.wnet.fm.
I oczywiście 87,8 w Warszawie, 95,2 w Krakowie, bo tam też można słuchać poranka, południa, popołudnia, Beatlemanii, gawęd historycznych Krzysztofa Jabłonki, pory karmienia i szeregu innych audycji na wnet FM, w radio wnet. A my mamy połączenie z trzecią stolicą Rzeczpospolitej, tej szeroko rozumianej, Paweł Bobołowicz w Kijowie. Halo, halo.
Dzień dobry, witam serdecznie. W Kijowie też oczywiście można słuchać radia wnet, ale przez internet.
I przez internet właśnie łączymy się, żeby posłuchać wyjaśnień wydarzeń sprzed roku, które zachwiały relacjami ukraińsko-węgiersko-polskimi na tym trójkącie zawrzało po tym, kiedy na Zakarpaciu podpalono węgierski ośrodek kultury.
Ukraińskie media informują o nowych dowodach w sprawie dotyczącej próby podpalenia węgierskiego Centrum Kultury w Użgorodzie na ukraińskim Zakarpaciu. Dowody te wiążą polskich podpalaczy z obywatelem Niemiec Manuelem Oxenreiterem, dziennikarzem i byłym asystentem deputowanego partii Alternative für Deutschland. Przypomnę, że do podpalenia Centrum Kultury Węgierskiej doszło w lutym ubiegłego roku. W wyniku działania nieznanych wtedy sprawców został częściowo spalony parter budynku. Zakarpacie zamieszkane jest przez 100-tysięczną mniejszość węgierską i podpalenie ich centrum kultury wywołało ostrą reakcję ze strony węgierskiej, z którą i tak Kijów przecież ma napięte relacje. Węgrzy mówili o popełnieniu antywęgierskiej zbrodni. Napisy pozostawione na budynku miały wskazywać, że za podpaleniem stoją nacjonalistyczne czy wręcz neonazistowskie ugrupowania z Ukrainy. Pod koniec lutego ubiegłego roku doszło do zatrzymania sprawców podpalenia na terenie Polski i okazali się nimi nie Ukraińcy, lecz właśnie Polacy, powiązani z Falangą. 22-letni Tomasz S. z Krakowa, 25-letni Adrian M. z Bydgoszczy i 28-letni Michał P. 14 stycznia bieżącego roku cała trójka stanęła przed sądem w Krakowie. Ukraińskie media informują, że obecnie w sądzie zostały przedstawione nowe dowody łączące bezpośrednich polskich wykonawców z niemieckim zleceniodawcą. W sądzie została m.in. przedstawiona korespondencja z Messengera Michała P. z jego żoną. Wynika z niej, że Michał spotykał się z niemieckim działaczem w Berlinie i od niego otrzymywał pieniądze. Michał P. pisał do żony, że po powrocie z Berlina będzie jechać taksówką z lotniska, bo nie chce za taką sumą pieniędzy jechać komunikacją miejską. Według wcześniejszych zeznań Oxenreiter miał przekazać 1,5 tysiąca euro za organizację podpalenia i opłacić bilety lotnicze. A Michał P. przyznał się do winy i wskazuje na niemieckiego dziennikarza jako organizatora całej akcji. Ukraińskie media wskazują również na rosyjski ślad w całej sprawie. Oxenreiter nieraz miał się bowiem spotykać z Aleksandrem Duginem, rosyjskim ideologiem powiązanym z Kremlem. Obydwaj też mieli współpracować w centrum Kateon, w którym z kolei szefem Rady Nadzorczej jest rosyjski miliarder Konstantyn Małofiejew, znany z finansowania tzw. separatystów na wschodzie Ukrainy, za co zresztą znajduje się na liście objętych sankcjami przez Unię Europejską. Małofiejew miał też stać za finansowaniem działań białoruskiego historyka Aleksandra Usowskiego. Za te pieniądze organizowane były antyukraińskie akcje, m.in. na terenie Węgier, Czech i znowu pojawia się nasz wątek, bo te akcje były też organizowane w Polsce. Usowski utrzymywał kontakty w Polsce m.in. z ludźmi powiązanymi z partią Zmiana, której lider Mateusz P. pozostaje w areszcie pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji i Chin. O kontaktach Usowskiego wiadomo dzięki zhakowaniu jego poczty elektronicznej. Wynika z niej, że chociaż faktycznie organizował antyukraińskie akcje, także w Polsce, i utrzymywał kontakty z przedstawicielami polskich ugrupowań, to jednocześnie przed Moskwą zdecydowanie przechwalał się swoimi możliwościami wpływania na polską politykę. Sam Oxenreiter pracuje w gazecie Zurest. Wielokrotnie występował w rosyjskich mediach, między innymi popierając prorosyjskich bojowników walczących przeciwko Ukrainie. Związany jest z
Związanym z, i tutaj gdzieś nam głos Pawła Bobołowicza zanikł i tutaj już nie wróci. Taką mam informację z realizacji, że internet na Ukrainie czasami zawodzi, a system Lucy także potrafi być zawodny. 7.45 Poranek Wnet trwa. Paweł Bobowicz mówił o nowych informacjach co do podpalenia węgierskiego ośrodka kultury na Zakarpaciu. Jego sprawcami mieli być Polacy, a zleceniodawcą być może jakiś Niemiec i niemiecki ślad, a potem via Niemcy do Rosji w całej sprawie się przewija. W studio Piotr Wojciechowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, były członek Komisji Weryfikacyjnej WSI. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Takie informacje nie dziwią eksperta do spraw bezpieczeństwa, że Rosja potrafi tak kształtować naszą debatę publiczną poprzez takie wydarzenia również.
No tak, no to chyba dzieje się od paru lat i nie tylko na polskim kontynencie. No, poważne oskarżenia formułuje się pod adresem Federacji Rosyjskiej pod rządami prezydenta Putina ze strony Amerykanów choćby i wpływania na, czy też próby wpływania na wyniki wyborów prezydenckich.
Ale my też mamy próby wpływu na nasze rodzinne podwórko polityczno-gospodarcze. Artykuł z tygodnika Do Rzeczy o prezydencie. Prezydencie pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Malinowski, okazał się być osobą z brzydką kartą w życiorysie.
No tak, to jest jeden z większych skandali chyba na tym rynku. Takich organizacji pracodawców, które mają bardzo duży wpływ chociażby na legislację. Pan Andrzej Malinowski reprezentuje tą organizację pracodawców polskich, która jest chyba najstarsza, z ponad 30-letnim stażem, bo powstała, o ile dobrze pamiętam, w listopadzie 1989 roku na bazie transformacji ustrojowej wtedy przeprowadzonej. No i największej. Na stronach internetowych pracodawcy RP no, chwalą się, że reprezentują ponad 19 tysięcy przedsiębiorców, które zatrudniają ponad 5 milionów pracowników. No to jest rzesza firm.
I tym wszystkim dowodzi osoba?
Od 18 lat.
Jedna osoba, Andrzej Malinowski, który ma też swój pseudonim.
Pseudonim Roman, tak. To jest rzeczywiście, na tą sprawę wpadłem przy okazji kontynuacji mojego śledztwa wobec Czesława Słani i takiego zainteresowania się ogólnego już od dawna, które reprezentuje agenturalnym wywiadem operacyjnym. No, też ma tak korzenie z okresu likwidacji wojskowych służb informacyjnych. I ustaliłem dokumenty źródłowe wskazujące na to, że pan Andrzej Malinowski został pozyskany do współpracy no, z tym długim ramieniem Moskwy, a w szczególności agenturalnym wywiadem operacyjnym, który był koncepcją działalności wywiadowej przeciwko państwom NATO ukutym przez Rosjan w 1965-66 roku, potem narzuconym państwom stronom Układu Warszawskiego, by wdrożyły właśnie ten system działalności wywiadowczej opartej na współpracownikach i nielegalnych pracownikach wojskowego wywiadu komunistycznego, który w założeniu w czasie wojny miał działać na tyłach przeciwnika, a w czasie pokoju przygotowywać się do działań wojennych i zbierać informacje o charakterze militarnym, a także politycznym. Pan Andrzej Malinowski według zachowanych w doskonałym stanie materiałów źródłowych, głównie teczki współpracownika o pseudonimie Roman, miał zostać pozyskany w 1985 roku. Fotokopie tych deklaracji opublikowaliśmy w tygodniku Do Rzeczy i był wszechstronnie, bardzo dogłębnie przeszkolony przede wszystkim pod kątem werbunku obywateli państw NATO na rzecz komunistycznego wywiadu wojskowego. No co tutaj jest skandalem? Znaczy skandalem jest to, że udało się takiej osobie w środowisku bardzo ważnym, dlatego że do organizacji pracodawcy RP, wcześniej Konfederacja Polskich Pracodawców, należy szereg przedstawicielstw spółek Skarbu Państwa. No takich jak PKO BP, Polska Grupa Energetyczna, czy też Totalizator Sportowy, czyli tacy giganci. No i ta umiejętność, jakby to powiedzieć, ukrycia tego elementu w biografii, który uważam za kompromitujące, nie tylko moralnie, powoduje, że redakcja zdecydowała się na opublikowanie tego tekstu, no i wywołanie tego tematu, z wiadomym zresztą skutkiem.
Czy jego działalność była nakierowana na obywateli państw zewnętrznych i można powiedzieć, że po prostu był agentem PRL-u, który zbierał informacje o obcych, czy też są osoby, które żyją dzisiaj w Polsce, które są pokrzywdzone donosami, notatkami, informacjami, które pozyskiwał pan Andrzej Malinowski.
Wywiad, wojskowy wywiad komunistyczny to był wywiad państwa totalitarnego, czyli jakby w jego zainteresowaniu były wszystkie informacje, włącznie związane z obywatelami PRL-u. Zdecydowaliśmy się opublikować chociażby notatkę informacyjną, która znajduje się w aktach współpracownika Roman, sporządzona przez Andrzeja Malinowskiego, chociaż temu zaprzecza, dotyczące chociażby świętej pamięci Jana Kulczyka, ale tam są, o ile dobrze pamiętam, jeszcze dwie inne notatki dotyczące obywateli polskich, zresztą z Akademii Ekonomicznej, którą ukończył pan Andrzej Malinowski i uzyskał zresztą tytuł doktora. Także to nie, jest taki... nie tylko dotyczy to obywateli państw, przede wszystkim RFN-u, bo tam wyjeżdżał, tam dostał zlecenie wykonania pewnego specjalnego zadania wywiadowczego, ale także obywateli PRL.
Czyli to nie jest taki przypadek, że ktoś podpisał ze strachu pod szantażem, potem starał się wyplątać albo nie donosić, albo unikać obowiązku
absolutnie
agenta,
nie.
Tylko był wierny.
To trzeba powiedzieć, że pan Andrzej Malinowski, który stoi od 18 lat na czele organizacji pracodawców, pracodawcy RP, to jest krwi i kości komunista. On uznał współpracę z wywiadem wojskowym jako swój obywatelski obowiązek, patriotyczny w tym rozumieniu, jak w ogóle komuniści to w ogóle rozważali, co zresztą zostało to odbite w dokumentacji. On nie pobierał wynagrodzenia, był tylko, jakby powiedzieć, no, uhonorowany w związku z imieninami i z urodzinami, co było zresztą taką metodą operacyjną wiązania osobowego źródła informacji ze służbą. Takie wytwarzanie pewnych relacji ciepłych, towarzyskich. No był przecież lektorem w UMLU, tak? Czyli tego, jak ja to się śmieję, latającego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu, w którym wykładał ekonomię socjalistyczną, obracał się w środowiskach ludowego, oficerów Ludowego Wojska Polskiego w latach 70., 80. ubiegłego wieku i co najważniejsze, pierwszy oficer, jego prowadzący, pułkownik czy major, dokładnie pamiętam, Fuczkiewicz, o paskudnej biografii, bo zaczynał w informacji wojskowej swoją pracę w latach 40. i 50., czy najgorszym okresie lat stalinowskich i prawdopodobnie ma na sumieniu parę istnień ludzkich, czy też powiedzieć, no, na swoim koncie sukces w zwalczaniu podziemia niepodległościowego. On się z nim, Andrzej Malinowski, sprzyjaźnił. To znaczy ten wybórek, to pozyskanie jakby było poprzez relacje towarzyskie. I na przykład opublikowany dokument zobowiązanie do zachowania w tajemnicy kontaktów z wywiadem wojskowym, który Andrzej Malinowski miał podpisać. Mówię miał, ponieważ publicznie wskazuje, że to jest falsyfikacja jego podpisu. Dokonano w 83 roku latem na działce właśnie tegoż majora Fuczkiewicza. I żony, i rodziny spotykały się w środowiskach i warunkach czysto towarzyskich i na tej bazie trwała praca operacyjna na rzecz pozyskania Andrzeja Malinowskiego do współpracy.
Obecnie Andrzej Malinowski, jak już wspomnieliśmy, od 18 lat sprawuje funkcję prezydenta pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, agent i ideowy...
Współpracownik
i ideowy komunista.
Jak najbardziej.
Teraz szefuje przedsiębiorcom i kapitalistom. Jak to można także rozpatrywać w tej historii transformacji i uwłaszczenia się nomenklatury?
Znaczy, ja opisałem początek lat 90. jego karierę i polityczną, bo był przecież posłem PSL-u, bardzo ważną postacią w otoczeniu Waldemara Pawlaka, uznawano za jedną z najważniejszych postaci wokół niego, chociaż znacznie jest starszy. No, w tym roku bohater mojego artykułu kończy 72 lata. Ale jest tak, że te akta, czy też pewne poszlaki, no wskazują, że ta współpraca nie zakończyła się wraz z tą cenzurą czasową wynikającą z ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i obowiązku przekazywania dokumentacji po byłym zarządzie drugim sztabu generalnego PRL do zasobów archiwalnych IPN-u. Nie ma żadnego śladu, że ta współpraca została zakończona, jak w wielu, wielu, wielu wypadkach innych współpracowników AWO, których znamy, chociażby Józefa Oleksego, prawda? Czy też Ireneusza Sekuły, świętej pamięci. Po drugie, widać było, że służba, czyli wojskowe służby informacyjne interesują się osobą Andrzeja Malinowskiego, ponieważ tak się złożyło, że pozostały pewne adnotacje po roku 92 związane na przykład, gdzie pracuje. U Kulczyka Holding w firmach, co też wiemy z innych źródeł, że związał się Andrzej Malinowski z Janem Kulczykiem, przez szereg pracował w jego firmach. Też jest uznawany do pewnego momentu jako jego prawa ręka, czy też doradca w sprawach biznesowych, co też prasa zresztą potem opisywała. I tu w swoim artykule zadaję tylko pytanie, bo nie mam na to dowodów, czy przypadkiem ta współpraca nie była kontynuowana. Wiemy skąd inąd, chociażby z raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych, że mainstream działalności operacyjnej WSI nie była ukierunkowana na łapanie szpiegów, głównie sowieckich czy białoruskich, działających przeciwko Polsce, tylko na budowanie biznesu i imperium finansowe. Prawda? Sprawa FOS jest tego na przykład dowodem. I kto wie, czy właśnie nie mamy do czynienia z takim przypadkiem. No, myślę, że środowisko pracodawców w ogóle, a w szczególe jeżeli chodzi o tą organizację i spółki Skarbu Państwa, które są zakotwiczone w tej organizacji, no muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dalej będą tolerowały ten stan rzeczy. Bo ja muszę panu powiedzieć, bardzo się cieszę z deklaracji publicznej pana Andrzeja Malinowskiego, że chce się poddać autolustracji. Ale uważam, że do momentu wyników autolustracji powinien odejść z tego stanowiska i ewentualnie wrócić wtedy, jeżeli prokurator IPN-u czy też sąd zadecyduje o tym, że te materiały, które pozostały w Instytucie Pamięci Narodowej, źródłowe, oryginalne, no nie wypełniają znamiona, że tak powiem, tych ustawowych przesłanek odnoszących się do współpracy z organami bezpieczeństwa państwa komunistycznego.
Andrzej Malinowski wydał oświadczenie po pana artykule, zresztą tak tego samego dnia, w którym on się ukazał, czyli w poniedziałek nie byłem niejawnym współpracownikiem ani pracownikiem służby PRL. To chyba najbardziej istotne zdanie z komunikatu, jaki wystosował prezydent pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. To pytanie o transformację trochę się wiąże z aktualną sytuacją polityczną, bardzo świeżą, bo buduje się narrację, że to Prawo i Sprawiedliwość, to jest partia, która się uwłaszczyła na majątku narodowym w wyniku transformacji. Czy przykład pana Malinowskiego pokazuje, że być może też inne formacje polityczne zgoła znacznie bardziej, czy w ogóle były fundamentem, podstawą i jedynymi beneficjentami uwłaszczenia się w Polsce?
Znaczy, trudno mówić, że organizacje pracodawców się uwłaszczają, tak? To,
ale pojawiła się za PSL-u chociażby w tle.
Tak, to jest tak, że Andrzej Malinowski był bardzo ważną postacią Polskiego Stronnictwa Ludowego. Odszedł w 2001 roku i z partii, i z polityki, no właśnie w tym momencie, kiedy zaczęła się lustracja w Polsce, czyli powstał Instytut Pamięci Narodowej, uruchomiono wtedy lustrację na bazie tej ustawy z roku 1997 roku, gdzie rzecznik Niziński zaczął postępowania realizować procedury lustracyjne i wtedy się Andrzej Malinowski wycofał. No, wycofał się do takiego obszaru społecznego, w którym ze względu na ustawowe umocowanie organizacji pracodawców daje możliwość spotykania się na bazie właśnie, na platformie tych organizacji, świata biznesu i polityki. I dlatego uważam właśnie, że tacy ludzie, którzy mają tego typu prowinięcy, bo proszę pamiętać, że co do zasady, wywiad wojskowy komunistyczny w PRL-u był oczywiście tym długim ramieniem Moskwy, ale AWO tym szczególnie, tym oczkiem w głowie towarzyszy radzieckich, przez nich zarządzanych z góry i koordynowanych. No nie może być tak, że jeżeli ma się czterech oficerów prowadzących na przestrzeni 5 lat działalności w latach 80., oni wszyscy kończyli specjalne kursy KGB lub GRU. A potem w WSI, oprócz Fuczkiewicza, który odszedł ze służby w 1988 roku ze względu na rocznik swój, tak zwany PESEL, pozostali zrobili kapitalne kariery w wojskowych służbach informacyjnych. No, ja powiem, że to nosi walor po prostu pewnego obciążenia, pewnego ryzyka. I nie może być tak, panie redaktorze, że pozostajemy obojętni wobec faktu, na przykład, że teraz w styczniu z rąk przedstawiciela tej organizacji, pan prezes Jagiełło przyjmuje nagrody Superwektoru. Rok wcześniej premier Mateusz Morawiecki. Jeszcze dwa lata wcześniej Marek Belka. Jeszcze wcześniej Bronisław Komorowski. No, znaczy, tu uważam, powinno jakieś zastanowienie nad tym. Znaczy, trzeba się jakoś pochylić, co dalej z tym fantem zrobić i nie zostawiać tego po prostu obojętnym. Może się po prostu wydarzyć sytuacja taka, że za parę lat, no niestety, wybuchnie jakaś z tym związana afera i będziemy się, że tak powiem, gorzko wszyscy z tego tłumaczyć. Tak?
Trochę z innej beczki, ale też z kategorii afery pytanie, zatrzymanie Bartłomieja M., bliskiego współpracownika Antoniego Macierewicza, także pańskiego szefa przez chwilę. Jak pan to komentuje?
No skomentuję to, panie redaktorze, w ten sposób, że myślę, że powinien pan posadzić na moim miejscu pana Piotra Bączka, byłego szefa służby kontrwywiadu wojskowego w latach 2016-2017 i zadać mu parę pytań. Czy zrobił wszystko, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić i czy uważa, że może w komforcie, że tak powiem, na tą sytuację patrzeć.
Ale to jest tak, że polskie służby przymykały oko na to, co robił były rzecznik MON?
Nie wiem, czy przymykały, ale warto zadać publicznie pytanie, czy zrobiło wszystko, co w ich możliwości, żeby osłonić własnego ministra przed taką sytuacją.
Przed tym, co robił jego rzecznik. Oczywiście nie ma jeszcze wyroku. Czekamy na akt oskarżenia, o ile taki, ale już się chyba pojawił i wniosek o aresztowanie także się pojawił, więc zarzuty muszą być mocne.
No, bądźmy wierni na konstytucyjnej zasadzie państw cywilizowanych, że do czasu prawomocnego wyroku uznaje się każdego obywatela, który nawet ciąży pod zarzutami jako niewinnego. Tak? I to dotyczy każdej strony. Tak
jest, niewinności. Umówimy się kiedyś na dłuższą rozmowę o 5G i w filmie Huawei, bo to też jest ciekawy temat, ale dzisiaj czasu już nie starczy. Piotr Wojciechowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, były członek Komisji Weryfikacyjnej WSI, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję.
Dziękuję panu.
Bardzo
dziękuję
dwie minuty po godzinie 8:00 czas na przegląd prasy.